Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przechodzimy do kolejnej części naszego pierwszoczwartkowego spotkania po tym nabożeństwie, zapatrzeniu w obraz cudowny. Chcemy podjąć temat, cały czas jakoś kierując się tymi uwarunkowaniami związanymi z epidemią, szukamy, a może przychodzą same tematy, które nie domagają się z zapraszania gości gdzieś z daleka, ale to są tematy stąd. Pamiętamy, przed miesiącem pięknie podzielili się swoimi wspomnieniami, świadectwami spotkania ze świętym Janem Pawłem II, księża biskupi. A dzisiaj kolejny taki temat, dokładnie można by powiedzieć stąd, z tego miejsca, z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa. Dachau. To jest pewne hasło, po którym można się, tak mówiąc kolokwialnie, trochę ślizgnąć. A to jest księga, którą trzeba czytać, wnikliwie do niej zaglądać i poznawać niezwykłość tego, co pośród Gehenny obozowej dokonywało się w sercach ludzkich, pomiędzy ludźmi, co się działo także później, kiedy właśnie objawił się przepiękny cud Bożego działania przypisywany nadzwyczajnemu wstawiennictwu, orędownictwu świętego Józefa Kaliskiego. Dzisiaj do tej księgi Dachau chcemy zajrzeć, ale ktoś powie, no w pierwsze czwartki miało być o życiu i o rodzinie. Właśnie o życiu i o rodzinie chcemy powiedzieć, ale inspirując się tym, czego nas uczą zwłaszcza kapłani, choć nie tylko, ocaleni w obozie koncentracyjnym w Dachau. 75. rocznica tego wydarzenia właśnie jest w tym roku świętowana. Dziękujemy za to ocalenie. No i kilka wątków tutaj się pojawi historycznych, ale zwłaszcza te związane z rodziną. Bardzo się cieszę, że jest z nami ksiądz prałat dr Sławomir Kężka. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Daj Boże, daj Boże.
Księże Pracie, no kilka słów przedstawienia, powiedzmy tak, dużo można mówić, ale tak jak było powiedziane już przez księdza prałata Kustosza, ksiądz prałat Sławomir jest proboszczem parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Dębem, ale też archiwistą kurii diecezjalnej, jest asystentem kościelnym diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i to, co najbardziej nas tutaj jakoś spotyka, delegat biskupa Kaliskiego do spraw podtrzymywania pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego. Nawet szerzej, nie tylko zawężając do Dachau, ale to nie dzisiaj o tym mówimy. Księże Pracie, może żeby nie nawiązywać do no, takiego sposobu, że od razu idziemy do środka, powiedzmy trochę o Dachau, o początkach tego miejsca, straszliwa historia obozowa, wojenna. Jak to wszystko się zaczęło? Najpierw jako obóz.
Dachau jest pierwszym obozem, niemieckim obozem koncentracyjnym, który został utworzony wkrótce po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku. Jest to obóz szczególny, mianowicie obóz wzorcowy, można powiedzieć, obóz szkoleniowy. Tam przy tym obozie znajdowała się także szkółka SS. Po prostu byli kształceni, można powiedzieć, wychowywani w okładaniu ludzi SS-mani. Potem wiemy, że inne obozy zaczęły powstawać. Także to był obóz wzorcowy, szkoleniowy. Od 1940 roku był to obóz dla duchowieństwa, docelowo dla duchowieństwa z krajów okupowanej przez III Rzeszę właśnie państw. Największą grupę stanowili duchowni z Polski, ale także bracia zakonni, diakoni, klerycy. Największa grupa to byli kapłani zakonni diecezjalni z terenów II Rzeczypospolitej i to był obóz, można powiedzieć, Golgota kapłańska. Golgota kapłańska z tego, no same cyfry, one są szacunkowe, nie jesteśmy w stanie tego bardzo dokładnie oszacować, ale 2720 osób duchownych, z tego mamy 2597 księży katolickich, blisko 1800 pochodziło właśnie z terenu Polski, a blisko 900 zostało tam zamordowanych. I kapłanów diecezjalnych, i zakonnych, diakonów, kleryków. Największe straty Największe straty z tych diecezji z międzywojnia poniosły diecezja włocławska, chełmińska, gnieźnieńska, poznańska, częstochowska. Dla przykładu diecezja częstochowska, chełmińska i poznańska to ponad 40%. 40% księży, którzy pracowali czynnie, byli zaangażowani w duszpasterstwo, zostało zamordowanych, zgładzonych tylko dlatego, że byli kapłanami katolickimi, że byli Polakami i byli w sposób, tak jak każdy więzień, oznakowani. Mieli czerwone trójkąty z literem P, czyli Polen, więzień polityczny, bardzo niebezpieczny. To także przekładało się na traktowanie w tych obozach właśnie księży czy diakonów, kleryków.
Warto dodać, że wraz z kapłanami uwięzieni byli też świeccy. Ta liczba, zwłaszcza z końca tego czasu, tej historii obozowej, robi wielkie wrażenie, prawda?
Tak, obóz w Dachau był jednym z ostatnich wyzwolonych przez aliantów niemieckich obozów koncentracyjnych. W zasadzie Niemcy, wycofując się na zachód, przerzucali w wagonach bydlęcych więźniów z innych obozów, między innymi z Buchenwaldu, i pod koniec, no, w dramatycznych warunkach, można powiedzieć, więźniowie przebywali. Tam było do 33 tysięcy, do około 33 tysięcy więźniów z innych obozów, nie tylko z obozów Dachau. Oczywiście stan epidemii, ludzie wygłodzeni, niedokarmieni, niedożywieni. I tutaj też bardzo ważna była rola, ale też to poświęcenie kapłanów, też kleryków, którzy nie tylko z poświęceniem, ale z wielką miłością nieśli posługę właśnie tym więźniom.
Tak, bo kiedy my dzisiaj tutaj w Kaliszu wielbimy Boga i pozdrawiamy świętego Józefa, wspominając tamten cud ocalenia, to skala tego ocalenia jest związana z liczbą ocalonych kapłanów, jasne, ale także i wszystkich osób świeckich, 32 czy prawie 3 tysiące osób ocalonych, skazanych absolutnie na śmierć, bo to była chwila, która dzieliła od totalnej zagłady tego miejsca.
Tak, tak. To jest największy cud ocalenia zbiorowego przez opatrzność Bożą za wstawiennictwem świętego Józefa Kaliskiego całego obozu. To trzeba bardzo mocno podkreślać, ponieważ więźniowie tam osadzeni, oni zawierzyli się świętemu Józefowi najpierw w Sachsenhausen wcześniej, bo tam byli przerzucani poprzez kolejne obozy. Docelowo trafili oczywiście do Dachau. W uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny świętemu Józefowi już tam obiecywali wcześniej, w innych miejscach kaźni. Kiedy zostali przewiezieni do Dachau, powtórzyli to w uroczystość świętego Józefa. Tu są daty nieprzypadkowe. Jesteśmy u świętego Józefa Kaliskiego i oni w uroczystość świętego Józefa w 1941 roku potwierdzili to swoje zawierzenie świętemu Józefowi, oddając mu się w opiekę i następnie także niepokalanemu sercu Maryi w 1941, 1942 roku i najświętszemu sercu Pana Jezusa w 1944 roku, ale zawierzyli siebie i współbraci, nie tylko w kapłaństwie, ale współwięźniów, czyli oni myśleli, no, patrzyli szerzej. Tak jak święty Józef, mogę powiedzieć. Oni patrzyli na Jezusa, na Maryję, na rodzinę. To była dla nich rodzina, ten obóz to była rodzina.
Jeszcze za chwileczkę do tego wrócimy. Tak, z jednej strony cały czas gdzieś w oczach mamy jakąś wyobraźnię o tej Gehennie wojennej, obozowej, z drugiej strony takie zagęszczenie swego rodzaju cudów. No, na przykład te akty oddania w te nieprzypadkowe dni, to są rzeczy, których trzeba się uczyć. Może trochę teraz naśladujemy, kiedy ostatnio na Jasnej Górze 3 maja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki znów zawierzył nas wszystkich Polaków Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Ja pozwolę sobie na taką maleńką dygresję. Pracuję teraz w Ostrzeszowie, a tam to miasto jest związane z osobą świętego Maksymiliana Marii Kolbego. I tam jest taka historia przeciekawa, piękna, też cudowna, dlatego że kiedy w 1939 roku ojciec Kolbe trafił do tego miejsca ze swoimi współbraćmi, tak się złożyło, że komendantem obozu był pastor ewangelicki i od razu powiedział ojcu Maksymilianowi: bądź gotowy, pomogę ci stąd uciec. I wtedy ojciec Maksymilian powiedział: nie, to niepokalana wyznaczy dzień, w którym stąd odejdziemy. I odeszli nie kiedy indziej, ale dokładnie 8 grudnia 1939 roku. Wrócili wszyscy do Niepokalanowa i wiemy, że jeszcze wiele miesięcy pracowali tam, no a później już była ta historia związana z Oświęcimiem, z Auschwitz i to znamy. Ale właśnie my trzeba, żebyśmy o tym pamiętali i głosili wielkość tych Bożych dzieł i także, które przychodzą za sprawą niezwykłego orędownictwa Matki Najświętszej i świętego Józefa. Księże, bracie, idźmy dalej. Życie obozowe i kapłan w obozie. Jak to wyglądało? Bo no, trochę sobie nie potrafimy tego wyobrazić. No, myślimy kapłan, myślimy Eucharystia, codzienna posługa, spowiedź. Czy to było tam możliwe?
Dachau tak naprawdę był obozem koncentracyjnym, niemieckim obozem koncentracyjnym, ale on też był dla mnie, gdy patrzę na ten obóz oczyma więźniów, ocalonych także, ale i tych męczenników, których relacje się zachowały, to było duszpasterstwo, to była parafia. W tych barakach byli ludzie, więźniowie i tutaj to była rzeczywiście parafia, w której w sposób niezwykły, z wielką miłością, z wielkim zaangażowaniem ci kapłani nieśli posługę sakramentalną i nieśli ją nie tylko pośród współbraci, to co też i podkreślamy, pragniemy to mocno zauważyć, ale oni nieśli innym współwięźniom, często bardzo ryzykując, bo trzeba mieć świadomość, że w obozach niemieckich, także i w łagrach sowieckich, wszelkie oznaki kultu, krzyżyk, medali, gróżaniec, cokolwiek, jakiś nawet modlitewnik, to było absolutnie zakazane. Można było zabić nawet więźnia. Zabić więźnia za posiadanie tego, co dodawało otuchę, co go umacniało. Przede wszystkim to dodawało człowiekowi wiary i mocy i dlatego też oni, no można powiedzieć, tam w Dachau jako obóz dla duchowieństwa była w jednym baraku w 26 kaplica usytuowana. Przez krótki czas tylko księża właśnie z Polski mieli swobodny dostęp do tej kaplicy. Potem im zakazano dostępu do kaplicy właśnie w bloku 26. No i w takiej sytuacji oni się nie poddali, oni się nie załamali, tylko katakumbowem się odprawiali, na taborecie gdzieś, na pryczy, bardzo wcześnie, bo trzeba powiedzieć, że no, księża, tak jak inni więźniowie, nie mieli przywilejów w obozie. Tylko też pracowali w komandach, zajmowali się garkuchnią, czyli no, trzeba było najwcześniej wstać, bardzo wcześnie, nawet w nocy, by tę garkuchnię, by cały obóz obsłużyć i zanieść tą strawę obozową współwięźniom. Dlatego też oni z ogromnym poświęceniem siłę im dawała Eucharystia. Oni odprawiali w niesterylnych, byśmy powiedzieli, niegodnych nawet warunkach Eucharystię, ale też no, z tej Eucharystii właśnie czerpali siły i tę Eucharystię nieśli właśnie tego Jezusa Eucharystycznego chorym, konającym, spowiadali nieraz spacerując gdzieś tam między blokami w dwójkę, dwie osoby. Jeden to był kapłan, który spowiadał współwięźnia. Bardzo przemyślany sposób. Czyli to jest coś, co może nas zadziwić, że w takich miejscach, gdzie Boga nie ma, albo niektórzy tracili wiarę, mówili, gdzie jest Bóg, dlaczego tego nie powstrzyma, no ten Bóg był obecny właśnie w ludziach, w posłudze, w tym no, człowieczeństwie, w tej miłości.
Można by wiele takich wątków tutaj rozwijać, ale warto to podkreślić. Eucharystię, tam na pewno trzeba było zawalczyć. Dzisiaj oczywiście nie porównujemy zupełnie tych sytuacji, ale trzeba powiedzieć, że czasami o Eucharystię trzeba po prostu zawalczyć i może takie przemedytowanie historii tamtych kochających Boga w Eucharystii kapłanów, to byłoby coś dla nas ważnego i chyba to podpowiadamy.
Myślę, że to jest ta aktualizacja właśnie. Aktualizacja, oczywiście ktoś powie, że to jest bardzo ryzykowne, takie przenoszenie na tamten czas, czas wojny, graniczny czas. Teraz mamy też czas graniczny, troszkę w inny sposób. Człowiek nie panuje nad tym, chciałby zapanować. Uczymy się pokory, ale rzeczywiście takiego głodu Pana Boga w naszym życiu, bo bardzo wielu naszych braci i sióstr jest pragnionych tego, żeby wrócić do Kościoła, żeby przyjść na mszę świętą, żeby ją przeżyć w sposób taki jak my dzisiaj tutaj w tych reprezentantach, pielgrzymach, czcicielach świętego Józefa, żeby po prostu być na spotkaniu z eucharystycznym Chrystusem, realnie prawdziwie obecnym pośród nas. I myślę, że te dzieła, to co zrobili, to co tam czynili z miłości posługując, to właśnie no myślę, że świadczyło im o ich szaleństwie Boga Eucharystycznego, bo trudno to racjonalnie wytłumaczyć, kiedy wiadomo, jak ci kapłani byli traktowani.
Bez wątpienia. oni tam w sposób niezwykły zrozumieli, że Eucharystia daje życie. Powiedział ksiądz już o tych początkach tego zawierzenia świętemu Józefowi, że to nie był taki jednorazowy akt, ale że to się działo od samego właściwie początku wojny, było ponawiane, no a później znalazło finał w tym akcie oddania świętemu Józefowi.
Tak, ten finał to już był sam koniec wojny, kwiecień, kiedy 14 kwietnia rozpoczęli pierwszy dzień nowenny, zamknęli aktem zawierzenia 22 kwietnia i w zasadzie oni potwierdzali to wszystko, co wcześniej miało miejsce, czyli to byli ludzie stali wobec Pana Boga, stali też w orędownictwie, w tej miłości do patrona Kościoła Świętego, jakim był dla nich święty Józef. I te aspekty właśnie rodziny, Kościoła, rodziny i ojczyzny, one przełożyły się właśnie na ten akt zawierzenia. Ten akt zawierzenia, który, powiem, on jest aktualny dla nas dziś i będzie aktualny dla następnych pokoleń, bo no, Kościół jest dla nas czymś fundamentalnym. Rodzina, w której wzrastamy, w której żyjemy, w której uczymy się miłości, poznajemy wiarę i także właśnie to przekładanie tego, co stamtąd wynosimy, kiedy już wchodzimy w życie dojrzałe, dorosłe, no to oni tam oddali i oni spełnili to, bo tam się złożyli ślubowanie. Oni ślubowali Panu Bogu i obiecali to Panu Bogu, przedstawieństwo świętego Józefa, że będą te sprawy wypełniać, oni będą swoje ślubowanie realizować.
Mnie porusza taki fragment, pozwolę sobie go przeczytać, z książki znanej Jasne promienie Dachau księdza biskupa Franciszka Korszyńskiego, kiedy opisuje historię przygotowania do tej chwili. Do tak poważnego aktu należało przygotować zarówno duchownych, jak i świeckich rodaków, więźniów. W tym celu wygłoszono szereg konferencji i pogadanek, a przede wszystkim odprawiono nowennę do kaliskiego świętego Józefa. Codziennie wieczorem przez 9 dni zbieraliśmy się w kaplicy księży niemieckich i tam wspólnie modliliśmy się do świętego Józefa, prosząc nie o co innego, lecz o cud wyzwolenia. Wiedzieliśmy bowiem, że tylko cudem możemy być zachowani przy życiu i wyprowadzeni z obozu. Poruszające, prawda?
Tak, i tutaj jest też, myślę, przebija z tych słów przede wszystkim miłość i ufność wobec Pana Boga, który ich nie pozostawił, nie zostawił, bo wiemy, że w dokumentach historycznych jest rozkaz Himmlera, który był szefem wszystkich obozów niemieckich, koncentracyjnych, zlikwidować obóz. Wszelkie ślady po obozie miały zostać zatarte. Wszyscy świadkowie, więźniowie mieli zostać zlikwidowani. To wszystko było wpisane, mamy to w dokumencie podpisanym przez samego Reichsführera SS Himmlera. Dlatego też to, co się stało, w jaki sposób to się odbywało, to oni wiedzieli, że skoro Pan Bóg uczynił im tyle, dał im kolejne życie, kolejną szansę powrotu do ojczyzny, także pracy duszpasterskiej, spełniania posługi kapłańskiej, to oni będą starali się to wypełniać. I te ślubowania, te słowa wypowiedziane Panu Bogu, oni, trzeba to bardzo mocno podkreślić, wypełnili do końca.
A to, co jakoś stanowi temat przede wszystkim naszego spotkania, to rodzina. I w tym tekście konkretnym już, no, to można doczytać, kto ostatecznie jakoś tam zredagował ten tekst. To też są ciekawe bardzo historie, ale teraz to pominiemy. Tam 4 razy pojawia się słowo rodzina. Czyli to nie jest temat naciągany. W ich sercach, w sercach tych kapłanów, patrzących także i na tych świeckich ludzi, myśląc o ich rodzinach i o rodzinach, które przecież z których oni wyszli, to słowo się pojawia. Jest w tym akcie oddania takie piękne określenie odnoszące się do świętego Józefa. Umocnienie rodzin. To jest to pierwsze słowo rodzina. Potem broń nas i rodziny nasze. Potem, kiedy obiecują, że będą szerzyć cześć świętego Józefa, to mówią wśród rodzin naszych. I wreszcie to dzieło, o którym też chcemy powiedzieć, czy o dzieła, które ma służyć właśnie rodzinie. To wszystko gdzieś było wpisane i prawdopodobnie wypływało z tego rozpoznania, kim jest święty Józef. Oni, ci kapłani, oni znali Józefa, znali kaliskiego Józefa, znali ten obraz, oni go mieli w oczach, w sercach, a może gdzieś nawet przechowywali w ukryciu obrazek.
Myślę, że ta bliskość właśnie świętego Józefa i to nabożeństwo, które nosili w swoich sercach do świętego Józefa jako patrona Kościoła, patrona rodzin, w sposób naturalny przełożyło się na ich akt zawierzenia oddania. I to słowo rodzina, które wraca nawet więcej niż refren, pieśni, która cały czas nas nosi, prawda, i jest to słowo gdzieś tam bardzo mocno osadzone, to myślę, że ta rodzina, z której oni wyszli, rodzina z konkretnych miejsc, miejscowości, ale z drugiej strony rodzina kapłańska, wspólnota kapłańska, rodzina ludzka, rodzina parafialna. Oni po prostu to czuli bardzo mocno w swym sercu i dlatego ten aspekt właśnie rodziny tak bardzo mocno był podkreślany w akcie zawierzenia się i oddania Panu Bogu, w tym ślubowaniu, które oni wypełnili, bo tam są konkretne, bardzo konkretne dzieła, które zostały wypełnione przez nich.
Taka katecheza, która się pisała przez kolejne dziesięciolecia, to była katecheza o wdzięczności. Pielgrzymki do Kalisza, tych kapłanów ocalonych, to było coś, co wielu z nas jeszcze w końcówce ich trwania pamięta. Warto o tym powiedzieć.
Pielgrzymki, już taka pierwsza niezorganizowana pielgrzymka była w 1946 roku, były kolejne, pierwsza taka bardziej zorganizowana, było ich tam ponad 300, to była w 1948 roku i co 5 lat były te większe pielgrzymki zorganizowane przez nich, kiedy oni przyjeżdżali, by właśnie podziękować, pokłonić się Panu Jezusowi, podziękować świętemu Józefowi Kaliskiemu za właśnie dar ocalenia, za dar ocalenia, i oni tu przyjeżdżali w Wigilię, odprawiali msze święte, my do tego wróciliśmy w Kaplicy Męczeństwa właśnie i Wdzięczności, w tej nawie cudownego obrazu, jak często mówimy. Tam właśnie przyjeżdżali, odprawiali Eucharystię, spotykali się ze sobą, rozmawiali i też to ma bardzo konkretne przełożenie, myślę, na to nasze właśnie spotykanie i zapraszanie Pana Jezusa.
Ja bym powiedział, że oni też naznaczyli Kalisz, to miasto, takim duchem wspominania i wdzięczności, dlatego że kiedy przyjeżdżali, to często mieszkali u rodzin, więc całe miasto było przynajmniej w tych pierwszych latach zaaferowane tym wydarzeniem pielgrzymki kapłanów z Dachau.
Tak, tak. Tutaj Kaliszanie gościli siostry zakonne na początku, oczywiście w tym 1948 roku siostry nazaretanki, a nie tylko, przecież mieszkańcy Kalisza, księża jezuici. No, tworzenie właśnie tej rodziny, tej wspólnoty, kiedy oni przyjeżdżali, czuli ten klimat właśnie miasta rodzinnego, miasta świętego Józefa.
Ksiądz wspomniał o kaplicy, którą parę dni temu poświęciliśmy po odnowieniu, ale ona została otwarta i wtedy poświęcona na 25. rocznicę ocalenia w obozie w Dachau i wtedy dwóch niezwykłych gości czyniło ten gest poświęcenia. Może słowo o tym.
Tak, tutaj tą 25. rocznicę, jedno z tych wod dziękczynnych to właśnie jest Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności w Kaplicy Cudownego Obrazu, w podziemiach Kaplicy Cudownego Obrazu. Oczywiście prymas Wyszyński i arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. Tak, tych dwóch szczególnych gości, którzy tutaj byli wtedy, poświęcenie tej kaplicy. Trzeba też powiedzieć, że i prymas tysiąclecia i też Karol Wojtyła te sprawy bogoojczyźniane, miłości do Kościoła, też rodziny, bardzo im były bliskie i Karol Wojtyła przyjeżdżał tutaj wielokrotnie, to nie tylko wtedy, kiedy był już biskupem czy kardynałem, metropolitą krakowskim, on tu oczywiście często był i starał się być z tymi księżmi, starał się być z nimi właśnie na Eucharystii, na modlitwie.
Taką postawiliśmy sobie trochę tezę, ona jest do dyskusji, może do opracowania. Przed miesiącem ksiądz biskup Stanisław opowiedział przepięknie, jak zaprosił ojca świętego Jana Pawła II tutaj do Kalisza, ale to ziarno zaproszenia padło na dobry grunt. Może za sprawą tego, że wcześniej przyjeżdżał tutaj Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski. To ciekawe, że w kaliskiej homilii Jana Pawła są trzy tematy. Kapłan, życie i rodzina. To chyba się stąd wzięło.
Tak, myślę, że to miał głęboko w swoim sercu też i znał to miejsce. Wracał tu często, miał nabożeństwo do świętego Józefa, przed każdą mszą i po każdej mszy modlił się modlitwą do świętego Józefa, nie do kogo innego. I też tutaj to uczynił. Dlatego też te sprawy właśnie bardzo mocne, które wtedy wpadły, niektórzy mówią, komentatorzy pielgrzymek papieskich do ojczyzny, że te słowa, które padły wtedy w Kaliszu, były jednymi z najmocniejszych, które nawiązywały do rodziny, do obrony życia właśnie, ale też to odezwanie się po mszy świętej do księży, do tej garstki, która jeszcze wtedy żyła, która przyjechała wtedy na tą pielgrzymkę papieską, by się spotkać u świętego Józefa razem właśnie z Ojcem Świętym. To było naturalne, to po prostu wypływało z tego, że Wojtyła to nosił w swoim sercu, można powiedzieć od lat dziecięcych i pielęgnował ordynował, a to się przełożyło na jego kapłaństwo i posługę w kościele.
A to przyrzeczone dzieło miłosierdzia, które miało powstać po wojnie, to co to jest?
Dzieła miłosierdzia, czyli miłości Pana Jezusa w takim konkrecie, jak często to nazywam, to pierwsze dzieło było związane z domem opieki nad sierotami przy ulicy Kościuszki. To jest dom, Kaliszanie wiedzą, tam jest ośrodek świętego Alojzego Orione, ale też właśnie to było tam zlokalizowane. Księża orioniści to prowadzili, to dzieło. Ono powstało bardzo szybko, bo w 1948 roku, niestety w 1949 zmieniło się prawodawstwo, nieprzychylne Kościół instytucjom, organizacjom kościelnym i to dzieło zostało zamknięte, ale oni nie poddali się i kolejno z takich dzieł to jest związane dzieło z Henrykowem, to jest dzielnica bodajże już teraz Duńskiej Woli dla osób niepracujących, bezrobotnych, potrzebujących pomocy. Takie dzieło też, któremu tam patronują właśnie to dzieło miłosierdzia, miłości miłosiernej, właśnie ocaleni księża więźniowie z Dachau.
I wreszcie Instytut Studiów nad Rodziną Łomianki i tutaj przede wszystkim osoba księdza arcybiskupa Majdańskiego, bo to chyba najbardziej w tej chwili kojarzymy jako to dzieło wypełnienia tego ślubowania.
Tak, tak. To jest najbardziej nośne, najbardziej znane dzieło, znane nie tylko w naszej ojczyźnie, ale także poza jej granicami, które zostało w 1995 roku przez wszystkich księży jeszcze wówczas żyjących uznane za spełnienie, wypełnienie właśnie ślubowania tych słów, które dali Panu Bogu przedstawieństwo świętego Józefa Kaliskiego.
Myśmy, książę Sławku, mówili też o tym, że oprócz tych takich pomnikowych dzieł na pewno jest bardzo wiele takich, których nie jesteśmy w stanie pozbierać. Ci poszczególni księża, oni właśnie zaangażowali się sercem w te dzieła związane z życiem i z rodziną, ale takim sztandarowym przykładem jest ksiądz Aleksander Woźny. W tej chwili jest prowadzony proces beatyfikacyjny tego kapłana, wielkiego duszpasterza z Poznania, znany przecież wielu ludziom jeszcze. Może dwa słowa o nim.
Ksiądz Aleksander Woźny, sługa Boży, który przeszedł przez obóz w Bruczkowie, Buchenwaldzie, docelowo, tak jak wielu jego współbraci, w kapłaństwie trafił do Dachau, przeżył Dachau. Kapłan, który też w sposób taki właśnie, to co przed chwilą padło, wybrzmiało, taki w miejscu, gdzie był, w Poznaniu, u świętego Jana Kantego. On to przełożył właśnie na to słowo, które oni tam starali się zrealizować, wypełniać. Przede wszystkim pomagał rodzinom w biedzie materialnej, ale także omadlał te dzieła, które realizował. Ciekawostką jest, i myślę, że niewiele osób, myślę z Państwa, to gdzieś tam usłyszało, a trzeba to przypominać, że na przełomie końca lat 40. i początku lat 50. on był tym, który zainicjował duszpasterstwo małżeństw. Małżeństw, właśnie małżonków, najpierw narzeczonych, później małżeństwa, rodziny, szczególną opieką objął i to było coś, co wyprzedzało działania, które później Kościół w duszpasterstwie podjął. Dlatego też myślę w kontekście osoby księdza Aleksandra Woźnego i tego realizowania tego testamentu dachałowskiego należałoby to przypomnieć. A przy okazji księdza Woźnego jest też ciekawy trop krakowski związany właśnie z panią doktor Wandą Połtawską i kardynałem Karolem Wojtyłą właśnie, który te sprawy później bardzo mocno też, bym powiedział, zachęcał też kapłanów w duszpasterstwie.
Wiem, że nawet podpatrywali krakowiacy tych z Poznania w tych działaniach, ale można spodziewać się, że to zaangażowanie i taki styl działania właściwy księdzu Aleksandrowi Woźnemu można łączyć z tamtymi dramatycznymi wydarzeniami i tym doświadczeniem także i miłości Bożej i opieki świętego Józefa w Dachau. W podsumowaniu, księże prałacie, gdyby tak najkrócej powiedzieć, Dachau, życie i rodzina.
Trudno w skrócie, ale postaram się, jesteśmy u świętego Józefa Kaliskiego. Myślę, że tak po Józefowemu patrząc, to konkret Dachau, życia i rodziny to przede wszystkim dzieło. To, co zostało po ich miłości do Kościoła, do Chrystusa, do Kościoła i do drugiego człowieka. Te wszystkie zamierzenia, inicjatywy, których nie sposób tu nawet, myślę, wymienić, bo to jest dzieło, którego nie sposób ogarnąć w całości bardzo precyzyjnie. Ale przede wszystkim to ich działanie, to ich chcenie, takie józefowe, z charakterem, z odwagą, ze zdecydowaniem, nie oglądanie się, nie biadolenie, czyli nie wycofywanie. My mamy taki czas, kochani, teraz takiego cofera, trochę wycofywania się. Niektórzy się boją, są zalęknieni. Ich myślenie było józefowe, czyli do przodu. do przodu z miłości do Chrystusa, do Kościoła i do drugiego człowieka. Dlatego potrafili pewne sprawy nam przekazać, a ich aktualizacja i to, co jest, myślę, nie tylko w historii jako dziedzinie, ale przede wszystkim w naszej wierze niezwykle ważne, to, że tym trzeba żyć. I oni tym żyli. Oni po prostu kochali Pana Boga i tym żyli, kochali Kościół i myślę, że dzisiaj w tym czasie jest to jeszcze bardziej aktualne dla nas. Nie powinniśmy się tego lękać, tylko powinniśmy też w tym takim józefowym wejrzeniu działać i robić to, co możemy tam, gdzie jesteśmy postawieni przez Pana Boga.
Tak, do przodu. Na pewno to jest najważniejsze przesłanie i święty Józef nas tego uczy, ale na szczęście, i to daje też jako świadectwo, to nie jest tak, że o tym przekonujemy się tylko wspominając wydarzenia z Dachau albo zupełnie z dawnych czasów. Dzisiaj też obecność, orędownictwo, działanie świętego Józefa, to co czyni dla nas, jak nas przynagla do takiego działania, to jest coś niezwykłego i to by był drugi rozdział tej konferencji, ale tutaj stawiamy kropkę.
Ja myślę, że to nie jest coś, co jest z lamusa, z historii, tylko to jest coś, co żyje, co jest w nas i jest w Kościele. Teraz... Czyli jest to sprawa otwarta, przestrzeni, w której my realizujemy nasze powołania.
Jest teraz i na pewno jest podpowiedzią na jutro. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz prałat dr Sławomir Kężka, znawca tego tematu i wielu innych historycznych i nie tylko. Bardzo dziękuję za to słowo.
Dziękuję bardzo.
A my rozpoczynamy Eucharystię. Przypomnę, że dzisiaj przewodniczy naszej modlitwie ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup Świdnicki. Zapraszam do wspólnej modlitwy.